radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Boży oczami wspólnoty z Qumran poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na kartach Starego Testamentu wielokrotnie pojawia się określenie Duch, Duch Boży, Duch Pański. Poprzednie wykłady przybliżyły nam teksty z Pięcioksięgu czy z tekstów prorockich, w których pojawiały się te określenia. W różny sposób, jak to zostało ukazane w poprzednich wykładach, naród wybrany rozumiał termin duch. Wszystkie te określenia użycia w pewnym sensie prowadzą do nowotestamentalnego obrazu Ducha Świętego.
Słowo ruach, duch, ma w Starym Testamencie rzeczywiście różne zastosowania. Odnosi się zarówno do tego, co naturalne, jak i nadnaturalne. Czasem opisuje coś, co związane jest z Bogiem, a czasem coś, co jest czysto ludzkie. Słowo duch może oznaczać zarówno coś konkretnego, jak i abstrakcyjnego. Aby zrozumieć, co dla wyznawcy judaizmu oznaczało słowo duch, ważnym jest zobaczenie całej gamy znaczeniowej tego terminu.
Co zatem może w tradycji Starego Testamentu oznaczać słowo ruach, duch?
Niewątpliwie słowo ruach, duch, wywodzi się ze sfery świeckiej, naturalnej. W swoim pierwotnym sensie słowo ruach łączyło się ze zjawiskiem ruchu powietrza. Z tego powodu równie często tłumaczone jest w sensie duch, jak i wiatr. W Księdze Rodzaju słowo ruach użyte jest na oznaczenie lekkiego podmuchu, zaś w Księdze Wyjścia silnej wichury. Prorok Izajasz porównuje drżenie serca króla Dawida do drżenia drzewa w lesie pod wpływem wiatru, wichru. Autor zaś Księgi proroka Jonasza pisze, że Bóg zesłał gwałtowny wiatr, na skutek czego powstała gwałtowna burza na morzu.
Jednak słowo ruach ma sens nie tylko potoczny, ale także głęboki sens teologiczny.
Przejście pomiędzy czysto naturalnym i teologicznym sakrum, teologicznym sensem słowa ruach, nie zawsze jest łatwe do uchwycenia. Wyrażenie tchnienie twoich nozdrzy, jak czytamy w Księdze Wyjścia, może być poetyckim opisem, ale może być też działaniem wiatru, który porusza wody, ale zarazem to Bogu często przypisuje się wzbudzenie lub zesłanie tej siły naturalnej. Poetyckie teksty biblijne często opisują wiatr jako coś, na czym Bóg się porusza. Chcąc ukazać przemijalność ludzką, autor natchniony napisze, że gdy oddech wiatr, Jahwe powieje, na trawę i kwiatr te usychają. Określenie oddech Jahwe często pojawia się w zestawieniu z Bożym Słowem. Boży i ludzki ruach często wydają się być ze sobą tożsame i oznaczają obecną w człowieku siłę do życia. Duch Boży sprawia, że człowiek żyje. Stąd też boski ruach, boski duch pojawia się często jako przeciwieństwo względem ludzkiej cielesności, a zatem ludzkiej słabości i przemijalności. Boski duch, a nie fizyczna siła, stanowią o rzeczywistych możliwościach człowieka. Boski duch decyduje o trwaniu człowieka przy życiu, czytamy w tekstach biblijnych. Jahwe jest bowiem Bogiem duchów wszelkiego ciała i jako Stwórca dał ludziom oddech życia i tchnienie, dał ruach tym, co po nich chodzą. Określenie ruach, ludzki duch, bez żadnych dodatkowych dopełnień, to często wyraz różnych aspektów osobowości człowieka. Z pomocą rzeczownika ruach autorzy natchnieni opisują smutek, depresję, złość, gniew, brak cierpliwości, złe skłonności, ale także i mówią o duchu samoopanowania, cierpliwości czy duchu odwagi człowieka. Człowiek jednak obdarowany Duchem Bożym to ktoś o szczególnych charyzmatach. W księdze proroka Ozeasza prorok określany jest mianem człowieka ducha. Choć pamiętać trzeba, że w księdze królewskiej również fałszywi prorocy powołują się, że posiadają Ducha Bożego. Prorocy doświadczają działania i mocy Ducha Pańskiego. W starszych tekstach biblijnych Duch Boży zawsze łączy się z doznaniem ekstazy prorockiej. Można powiedzieć, iż Duch Boży jest niejako instrumentem, jakim Bóg posługuje się w swoim oddziaływaniu na człowieka. Zawsze jednak autorzy natchnieni akcentują, że ruach, duch należy do Boga. Wręcz jest on jego integralną częścią, jak pisze Izajasz. Pamiętać także trzeba, że w tekstach starotestamentalnych ruach nie funkcjonuje jako oddzielny byt. Zawsze jest związany z Bogiem i pośredniczy jedynie swoim działaniem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ducha Bożego otrzymują jednak nie tylko prorocy. Otrzymują go pracownicy powoływani do różnych zadań. Ducha Bożego otrzymują także przywódcy. Wszyscy wspomagani przez Ducha Bożego mogą dokonywać niezwykłych rzeczy. Duch Boży jest tym, który kontroluje ludzkie poczynania, dodaje człowiekowi boskiej mocy, uzdalnia go do wypełnienia wyznaczonych zadań. Blisko 250 razy w Starym Testamencie słowo ruach łączone jest z działaniem Boga. Nigdy nie stanowi jednak samodzielnego imienia Bożego. Ani też ten boski ruach nigdy nie jest otaczany kultem. Najczęściej rzeczownik ruach łączy się z określeniem Elohim albo Jahwe. Autorzy natchnieni używają także złożeń duch Jego, wskazując na osobę Boga. Rzadko, ale występuje także na kartach Starego Testamentu zwrot ruach HaKodesh, duch Twój święty. Takie złożenie kieruje nas do personifikacji Ducha Bożego, jak to ma miejsce w Nowym Testamencie.
Termin ruach, duch, w tradycji judaistycznej pojawia się jednak nie tylko w tekstach biblijnych. Pojawia się także w różnych komentarzach, opracowaniach biblijnych. Wyrażenie duch Boży pojawia się także w tekstach międzytestamentalnych.
Do literatury międzytestamentalnej można zaliczyć teksty odnalezione w Qumran, wspólnocie esenckiej, która osiedliła się na zachodnim brzegu Morza Martwego, która powstała i istniała na przełomie czasów Starego i Nowego Testamentu. Można powiedzieć, że wspólnota z Qumran należała, można powiedzieć, do przełomu czasów w historii zbawienia. Wspólnota ta została zniszczona około 68 roku po Chrystusie podczas powstania żydowskiego przez legiony rzymskie. Wcześniej, przed zniszczeniem, członkowie wspólnoty ukryli biblijne i niebiblijne rękopisy w pobliskich grotach. Kolejne wieki pokryły te tereny pyłem, kurzem, piaskiem. Dopiero w 1947 roku, blisko 2000 lat później, schowane w grotach zwoje zostały odnalezione. W 11 grotach odnaleziono w lepszym czy gorszym stanie ponad 800 pergaminowych i papirusowych rękopisów. Spośród nich część uległa mniejszym lub większym zniszczeniom. Teksty spisane w języku hebrajskim, aramejskim oraz greckim.
Jak teksty z Qumran używają określenia ruach, duch?
W zwojach z Qumran, podobnie jak w Starym Testamencie, termin ruach, duch, jest używany w różnych znaczeniach. Przy czym można również zauważyć pewnego rodzaju rozwój w jego stosowaniu. Podobnie jak to ma miejsce w tekstach Starego Testamentu, termin ruach w dokumentach kumrańskich oznacza wiatr, oddech, tchnienie. Ale też na przykład w zwoju świątyni oraz w aramejskim dokumencie Nowa Jerozolima termin ruach jest używany w kontekście opisów architektonicznych i oznacza stronę Bóg. W zwojach z Qumran bardzo często słowo ruach używane jest dla określenia uczuć, usposobienia umysłu, skłonności, intencji. Stąd też w pozabiblijnych, bo te nas interesują, w pozabiblijnych tekstach można odnaleźć określenie duch łagodności, duch skrytości, duch rady, wiecznego męstwa, duch odstępstwa, duch bezbożności lub też duch niegodziwości, duch pychy czy też duch chełpliwości, duch kłamstwa. Wielokrotnie termin duch jest wiązany z mądrością, między innymi w wyrażeniach duch wiedzy, duch zrozumienia. Termin ruach, duch, jest w dokumentach z Qumran określeniem także i człowieka oraz istot duchowych, zarówno aniołów, jak i demonów.
Określenie Duch Boży w pismach kumrańskich odnoszone jest także do Boga.
Termin ruach, duch, w odniesieniu do Boga pojawia się w niebiblijnych zwojach kumrańskich blisko 60 razy. Ustalenie dokładnej liczby występowania tego wyrażenia jest jednak niemożliwe, gdyż wiele tekstów zachowało się tylko fragmentarycznie. Analizując dzisiaj pisma z Qumran, trudno jest stwierdzić, czy w danym miejscu słowo duch odnosi się do Boga, czy też do człowieka. W niebiblijnych zwojach z Qumran termin duch odnoszony wprost do Boga w wyrażeniu duch Boga, duch Jahwe, pojawia się tylko 3 razy. I to w cytatach z tekstów biblijnych. Zobaczmy te 3 teksty. W pierwszym przypadku częściowo zachowane wyrażenie duch Jahwe pojawia się w peszerze do księgi Izajasza. Jest to cytat z księgi Izajasza, 11 rozdziału, stąd też mamy pewną rekonstrukcję. Czytamy: i wypuści się gałązka z pnia Jessego i pęd z korzeni jego wyrośnie. I spocznie na nim duch Jahwe, duch mądrości i rozumu, duch rady, mocy, duch wiedzy. W drugim przypadku wyrażenie duch Boga występuje w tekście apokryficznej Księgi Jubileuszów, gdzie jest cytowany fragment Księgi Rodzajów. Czytamy: czy znajdziemy człowieka tak mądrego i rozumnego jak ten, w którym jest duch Boga? I wreszcie w trzecim przypadku wyrażenie duch Boga pojawia się w pieśni mędrca. Jest to fragment, który jest parafrazą tekstu Izajasza 40 rozdziału. Czytamy tam: jak zatem człowiek może zmierzyć ducha Boga? Należy jednak zauważyć, że rekonstrukcja w tym trzecim tekście jest to rekonstrukcja niepewna. Termin duch odnoszący się do Boga pojawia się w pozabiblijnych tekstach kumrańskich najczęściej wraz z rzeczownikiem świętość, kodesz. W kilku przypadkach termin duch odnoszący się do Boga występuje w złożonych wyrażeniach z różnymi rzeczownikami, m.in. duch wiedzy, duch miłosierdzia, duch wiedzy i rozumienia, duch wierności i wiedzy, duch rozumu i światła. Ponadto w jednym tekście z Qumran występuje ciekawe złożenie. Czytamy: duch Jahwe, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch wiedzy i bojaźni Jahwe. Kilka razy słowo ruach, duch, występuje w Qumran jako wypowiadane pod adresem Boga. Autorzy pism kumrańskich piszą, że Bóg dał im ducha, ducha, którego mi dałeś. Kilkakrotnie termin duch odnoszący się do Boga występuje z rzeczownikiem namaszczony, pomazaniec. W zwojach z Qumran mówi się o prorokach, którzy są namaszczeni duchem świętości Jego, o ludziach wzywających do odstępstwa, tych, którzy są namaszczeni duchem świętości, o osobach, którzy są namaszczeni duchem.
Jak zatem wspólnota żyjąca w czasie działalności Jezusa Chrystusa rozumiała wyrażenie Duch Boży?
Nie ma zgodnej opinii w odniesieniu do tego, jak w pismach kumrańskich jest postrzegany Duch Boży, zwłaszcza określany jako Duch Świętości. Wielu uczonych akceptuje pogląd, że Duch Boży nie był traktowany przez członków społeczności z Qumran jako osoba odrębna od Boga, ale jako nieosobowa moc, jako manifestacja Bożej obecności i potęgi, która wyraża Jego stwórczą i oczyszczającą siłę, objawiającą się w życiu ludzi. Niektórzy uczeni uważają, że w zwojach kumrańskich pojęcie ducha odnoszone do Boga uległo personifikacji. A co za tym idzie, występujące często wyrażenie duch świętości? Niektórzy tak uważają, że było przez członków wspólnoty traktowane jako określenie istoty osobowej, odrębnej od Boga. Zdaniem tych uczonych, personifikacja ducha świętości, która jest widoczna w pismach, w zwojach kumrańskich, wyraźnie wskazuje na rozwój koncepcji ducha odnoszonego do Boga w stosunku do tradycji biblijnej obecnej w Starym Testamencie.
Jaką zatem funkcję, jeśli tak można zapytać, pełni Duch Boży, wyrażenie Duch Boży w społeczności z Qumran?
W pismach kumrańskich Ruach, duch odnoszący się do Boga, jest przedstawiany w różnych sposobach działaniach. Duch Boży uczestniczy w dziele stworzenia. Jest reprezentantem stwórczej działalności Boga. Duch Boży, mówią Kumrańczycy, jest źródłem natchnienia dla proroków, którzy są określeni jako namaszczeni Duchem Świętości Jego, czyli są pomazańcami Bożymi. A będąc namaszczonymi przez Boga, stają się narzędziami, przez które przemawia Bóg. Bóg przez swojego Ducha obdarza tych, którzy są Mu wierni, mądrością, która przejawia się w możliwości poznawania Boga i Jego prawdy oraz posiadania wiedzy i rozumienia wszelkich tajemnic. Jest zatem Duch Boży źródłem mądrości, mówią Kumrańczycy. Człowiek może dzięki mądrości otrzymywanej za pośrednictwem Ducha Bożego zrozumieć prawdziwą naturę relacji z Bogiem, a więc może poznać właściwy sposób oddawania czci Bogu i przestrzegania Jego przykazań, jak również dzięki tej mądrości Ducha Bożego może nauczyć się sławić, może nauczyć się, jak wielbić Boga. Motyw Ducha Bożego często pojawia się w pismach kumrańskich w kontekście pomocy, której Bóg udziela człowiekowi. Duch Boży chroni i opiekuje się człowiekiem. Bóg przez swego Ducha obdarza człowieka mądrością i umacnia do tego, aby w doskonały sposób mógł służyć i miłować Boga. W kontekście dziękczynienia Bogu za pomoc i wsparcie w obliczu niebezpieczeństw, które czyhają na niego ze strony nieprzyjaciół, autorzy kumrańscy stwierdzają, że to właśnie Duch Boży umacnia człowieka w znoszeniu wszelkich przeciwieństw. Bóg przez swego Ducha uczynił człowieka jakby potężną wieżą, jakby wysokim murem. Napełniony Duchem Bożym, człowiek staje się radosnym. Duch Boży jest wsparciem i pomocą, ale jest też źródłem błogosławieństwa dla człowieka. Duch Boży jest także postrzegany jako ten, który uświęca, który oczyszcza z grzechów. W pismach kumrańskich bowiem, podobnie jak w całej tradycji biblijnej, pojęcie świętości ściśle łączyło się z koncepcją czystości. Świętość była w regule kumrańskiej pojmowana tak w sensie egzystencjalnym i statycznym, jak i w znaczeniu moralnym. Świętość Boga domaga się czystości ze strony człowieka. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Jahwe, wasz Bóg. Ponieważ nieczystość oddziela człowieka od Boga, dlatego czystość rytualna była koniecznym warunkiem uczestniczenia w kulcie. Z tego powodu koncepcja świętości i czystości jest wzajemnie złączona, a równocześnie staje się przeciwieństwem nieczystości, grzechu i wszelkich przejawów łamania prawa Bożego. Tym, który oczyszczał i uświęcał człowieka, był Bóg, był Jego Duch Boży. Oczyszczenia z grzechów, a co za tym idzie uświęcania człowieka, wskazują pisma kumrańskie, dokonuje Bóg przez swojego Ducha. Duch Boży zamieszkiwał we wspólnocie kumrańskiej, stając się dla jej członków umocnieniem w dążeniu do doskonałości, wypełnianiu nakazów prawa, wiernej służbie i miłowaniu Boga. Członkowie wspólnoty kumrańskiej uważali się bowiem za urzeczywistnienie idealnego ludu Bożego. Byli przekonani, że stanowią wybraną resztę prawdziwego Izraela. Jako społeczność nowego przymierza, wspólnota kumrańska, będąc głęboko przeświadczona o nadejściu dni ostatecznych, realizowała wierne zachowywanie wszystkich przepisów prawa Bożego. Zachowanie czystości, studiowanie Pisma Świętego, praktyki modlitewne, aby w ten sposób wypełnić wszystkie wymogi doskonałości wskazane przez Boga i dążyć do świętości. Członkowie wspólnoty wierzyli, że Bóg, wspierając swoich wiernych, obdarza ich Duchem Świętości. Ten Duch Świętości staje się dla nich umocnieniem.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Boży oczami wspólnoty z Qumran poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. Do jakiego okresu w historii zbawienia można zaliczyć wspólnotę z Qumran?
Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy
studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.